Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Oskładkowanie umów śmieciowych, inwestycje, krótsze kolejki do lekarzy, karta dużej rodziny i darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów to plany rządu na 2014 rok. Premier Donald Tusk złożył kolejne obietnice dziś na konferencji prasowej. Zadeklarował między innymi, że 2014 rok będzie początkiem końca ery tak zwanych umów śmieciowych. Likwidację śmieciówek rozpoczniemy od oskładkowania umów zleceń. Będziemy uśredniali dochód z umów zleceń. To nie będzie najniższa umowa zlecenie. Oskładkowanie będzie takie jak teraz od pracy minimalnej, zapowiedział Tusk. Wcześniej jako kluczowy priorytet swego gabinetu na ten rok premier wskazał walkę z bezrobociem. Minister finansów zapowiedział dziś, że zeznanie podatkowe za 2013 rok będzie ostatnim zeznaniem składanym po staremu, zaś PIT za 2014 rok wypełni już administracja państwowa. W 2014 roku mają być również realizowane projekty wielkich inwestycji. Poseł Beata Szydło z Sejmowej Komisji Finansów zwraca uwagę, że kolejne obietnice premiera nie są poparte konkretnymi projektami. Ponadto pojawiają się one w sytuacji, gdy koalicja rządowa ma kłopoty.
Zapowiedzi są po raz kolejny, ale nie poparte żadnymi projektami, konkretnymi rozwiązaniami. Ja bym wolała, żeby dzisiaj Donald Tusk zamiast zapowiadać i ogłaszać kolejne otwarcie i wspaniałe propozycje, żeby położył przed nami wszystkimi w Sejmie, w parlamencie gotowy projekt ustawy i powiedział, przyjmujemy takie rozwiązania, kierujemy środki na tworzenie miejsc pracy. My musimy w Polsce zacząć myśleć innymi kategoriami. Nie walczmy z bezrobociem, tylko twórzmy nowe miejsca pracy, trwałe miejsca pracy i do tego zacznijmy rozmawiać też o wysokości wynagradzania.
Premier Donald Tusk poinformował także w piątek, że w marcu zostanie zaprezentowany harmonogram działań, które mają doprowadzić do skrócenia kolejek do lekarzy i świadczeń zdrowotnych. Dodał, że zmiany mają dotyczyć między innymi opieki specjalistycznej. W 2014 roku rząd ma dać do dyspozycji wszystkich dużych rodzin ogólnopolską kartę dużej rodziny. A dzieci, które 1 września pójdą do pierwszej klasy szkoły podstawowej, otrzymają darmowy podręcznik i będzie obowiązywał tylko jeden podręcznik w pierwszej klasie, zapewnił premier. Problem drogich podręczników nie dotyczy tylko pierwszoklasistów, zauważa poseł Kazimierz Michał Ujazdowski. Dodał, że propozycja nie rozwiąże likwidacji patologii, która ma miejsce od podstawówki do liceum.
Mamy bardzo drogie podręczniki, najdroższe w Europie. System, w którym producenci i dystrybutorzy podręczników zarabiają bardzo duże pieniądze kosztem rodziców i kosztem dobra dziecka. Dziwię się, że premier nie rozwiązał sprawy w całości.
Senat przyjął propozycję zakładającą wsparcie budżetu państwa przez Lasy Państwowe. Poprawkę do tegorocznego budżetu w tej sprawie zgłosiła Platforma Obywatelska. Zgodnie z poprawką w tym roku lasy mają przekazać do budżetu państwa 800 milionów złotych. Większość tej kwoty, bo 650 milionów złotych, ma zostać przeznaczona na finansowanie rozwoju i modernizacji dróg lokalnych. Senat zgłosił w sumie 13 poprawek do budżetu. Odrzucono poprawki opozycji, która domagała się między innymi 1 miliarda złotych na Narodowy Program Zatrudnienia. Największe kontrowersje wzbudziła poprawka dotycząca pieniędzy Lasów Państwowych. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości ostrzegali, że zmiana może pozbawić przedsiębiorstwo płynności finansowej i doprowadzi do jego bankructwa. Senator Bogdan Pęk podkreślił, że poprawkę, którą w ostatniej chwili bezprawnie zgłosił senator PO, poparli senatorowie PSL-u.
To jest taki ordynarny skok na kasę, który musi doprowadzić do takiego silnego osłabienia substancji ekonomicznej i finansowej lasów, że pewnie będą musiały zaciągnąć kredyt obrotowy. No a to będzie przedsionek twierdzenia, że jeżeli się nie są w stanie finansować samodzielnie, no to będą musiały podlegać prywatyzacji. Polskie Stronnictwo Ludowe to poparło. Polskie Stronnictwo Ludowe, które w Lasach Państwowych cieszy się dużym poważaniem, ma tam dużo zwolenników i nawet członków. Jeżeli tak sprawa wygląda, no to trzeba by uczynić wszystko, żeby społeczność polska się dowiedziała, że stoi za tym także Polskie Stronnictwo Ludowe i że chociaż dzisiaj tego nikt nie mówi, może to być początek przygotowań do prywatyzacji lasów państwowych.
Zgłoszone przez Senat poprawki mają być rozpatrzone przez Sejm na posiedzeniu w dniach od 22 do 24 stycznia. Ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi 27 stycznia. Temat pozyskania przez rząd pieniędzy od lasów państwowych jest najwyraźniej niewygodny dla władz Telewizji Polskiej, zwracają uwagę posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z programów publicystycznych, który miał dotyczyć właśnie sprawy lasów, został zdjęty z anteny. Jak powiedział poseł Jan Szyszko, były minister środowiska, który miał wziąć udział w dyskusji, kilka godzin przed audycją usłyszał, że przyczyną zdjęcia programu jest zaproszenie osoby, która nie podoba się telewizji publicznej. A chodzi o redaktora Jacka Karnowskiego.
Budzi to moje wielkie zdziwienie, a mianowicie zupełnie nie rozumiem dlaczego w sprawie, która dotyczy 1/4 terytorium kraju. 8 milionów hektarów polskich lasów państwowych jest zagrożone i to zagrożone destabilizacją finansową, a w związku z tym i destabilizacją istnienia. Okazuje się, że program jest zdjęty, bo została zaproszona osoba, która nie pasuje telewizji publicznej.
Parlamentarny Zespół do Spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa wystosował w tej sprawie oświadczenie. Podkreślił, że standardem jest to, że dziennikarze mają wolność w kształtowaniu swoich programów, a obywatele mają prawo do wysłuchania różnych opinii. Jednocześnie domaga się wyjaśnień od prezesa TVP. Mówi poseł i profesor Krzysztof Szczerski, przewodniczący zespołu.
My bronimy dzisiaj państwa dziennikarzy, bronimy obywateli przed tym, żeby między dziennikarzami a obywatelem stanął wielki cenzor, który postawi tamę do swobodnego kontaktu obywateli z przestrzenią publiczną, do informacji o tym, co dzieje się w polskim państwie. Wielki cenzor nie może stanąć pomiędzy dziennikarzami i obywatelami.
Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o współpracy Polski ze służbami innych państw. Przygotowany przez MSW projekt w założeniu ma usprawnić współpracę między innymi podczas katastrof czy klęsk żywiołowych, do tej pory regulowaną umowami dwustronnymi. Politycy Prawa i Sprawiedliwości alarmowali, że wejście w życie ustawy może być groźne dla suwerenności państwa. Poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, jeszcze przed głosowaniem podkreślał, że ustawa nazwana przez opinię publiczną tak zwaną ustawą o bratniej pomocy jest przyznaniem się rządu do tego, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom.
Nie tylko o walkę z przestępczością i nie tylko o działania ratownicze tutaj chodzi. Rząd wyraźnie boi się imprez masowych i demokratycznych zgromadzeń publicznych, boi się Polaków i gotowy jest dla utrzymania się przy władzy sprowadzać do Polski obce siły i rezygnować z suwerenności państwa. Niechciana władza czuje się zagrożona i stąd to wszystko. Szanowni Państwo, zanim wszyscy podniesiemy rękę i przyciśniemy przycisk, warto się zastanowić nad skutkami tej ustawy na przyszłość. Apeluję, odrzućmy ustawę o bratniej pomocy w tym głosowaniu.
Posłowie w bloku sejmowych głosowań skierowali projekt nowelizacji ustawy o IPN i kodeksu karnego do dalszych prac w komisji. Projekt przewiduje karę więzienia do 5 lat za oskarżanie o masowe zbrodnie polskiego podziemia z lat 1939-1945 oraz za używanie słów o polskich obozach śmierci. Używanie tego określenia oraz oskarżanie formacji Polskiego Państwa Podziemnego o masowe zbrodnie to uderzenie w polską rację stanu, które jest niezgodne z prawdą historyczną, podkreślają autorzy projektu, czyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Marek Ast jeszcze przed głosowaniem stwierdził, że stanowisko rządu w sprawie tej ustawy nie wybrzmiało podczas prac nad dokumentem. Natomiast poseł Arkadiusz Mularczyk, szef Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski, podkreślał, że każde państwo czy szanujący się naród dba o to, aby w sposób prawdziwy przedstawiana była informacja o jego historii.
Jeżeli zostanie uchwalona, no spowoduje, że używanie określeń polskie obozy śmierci, polskie obozy zakłady, polskie obozy koncentracyjne przestanie być bezkarne. Ja, panie premierze, chciałbym poznać stanowisko rządu w tej sprawie i również stanowisko pańskiego klubu, bo niestety tak się wczoraj zdarzyło, że stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w trakcie debaty nie wybrzmiało.
Na pewno jest tak, że część tych informacji, które są w mediach, są wynikiem głupoty, bezmyślności czy nieuctwa, ale też jest sporo takich informacji, które są wynikiem celowej propagandy przeciwko naszemu krajowi. Dlatego mam pytanie do pana premiera lub też do pana ministra Sikorskiego, czy uważają, że sytuacja, w której można Polskę i Polaków bezkarnie obrażać i przekonywać ich historię, jest sytuacją właściwą. I czy nie powinniśmy iść ścieżką takich krajów jak Niemcy, Rosja czy Izrael?
Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślał, że sprawa używania tej zbitki słownej jest znana. Konsekwentna walka trwa od 15 lat. Efektem są skuteczne interwencje. Poseł Dariusz Piątkowski zauważył, że dziś mamy tylko możliwość kierowania jedynie próśb do międzynarodowych agencji, gazet, aby nie używali tych obraźliwych określeń.
Często te same określenia pojawiają się w tych samych tytułach. Okazuje się więc, że działania polskiego rządu, polskiej dyplomacji są nieskuteczne. Dodatkowo w ostatnich dniach, na co nie mieliśmy zupełnie wpływu, okazało się, że polska prokuratura nie chciała wszcząć postępowania z doniesienia jednej z polskich organizacji pozarządowych z Niemiec, która wniosła wniosek do prokuratury Warszawa-Mokotów, aby wszcząć postępowanie przeciwko niemieckiej gazecie, która użyła określenia polskie obozy koncentracyjne. I proszę sobie wyobrazić, że ta polska z nazwy prokuratura stwierdziła, że nie może rozpocząć procesu z powodu braku znamion popełnienia przestępstw. To wyraźnie oznacza, że w polskim porządku prawnym według tych polskich prokuratorów nie można ścigać tego typu określeń.
Poczta Polska zaskarżyła do sądu wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie obsługi sądów i prokuratur. Poczta podważa wygraną w przetargu Polskiej Grupy Pocztowej. Według narodowego operatora Polska Grupa Pocztowa nie spełnia jednego z warunków przetargu, nie dysponuje placówką pocztową w każdej gminie. Wskazała też, że realizacja tak poważnego zlecenia, jakim jest dostarczanie korespondencji z sądów i prokuratur, musi być poparta doświadczeniem, posiadanym zaufaniem do listonoszy i siecią placówek pocztowych w kraju. Polska Grupa Pocztowa zapewnia jednak, że usługa jest wykonywana z wykorzystaniem ponad 7,5 tysiąca placówek. Zbigniew Kosowski, przewodniczący Komisji Podzakładowej Pracowników Poczty Polskiej z regionu lubelskiego, stwierdził, że w całej tej sprawie zapomniano o kwestii bezpieczeństwa państwowej korespondencji.
Choćby te zapowiedzi laptopa dla ucznia pokazały, że to jest tylko i wyłącznie propaganda i niestety tak traktuje, czy podobnie traktuje te wszystkie zapowiedzi o miliardach przeznaczonych na informatyzację polskich szkół. Trudno to naprawdę po tych doświadczeniach sześcioletnich, trudno to potraktować poważnie i inaczej niż w kategoriach tylko i wyłącznie PR-u czy propagandy. I to takiej bardzo, bardzo ostrej propagandy.
Pracownicy poczty obawiają się także, że przegrana tego kontraktu pociągnie za sobą zwolnienia. Zbigniew Kosowski stwierdził, że zarząd powinien w tej sytuacji znaleźć zastępczy przychód. Dwuletni kontrakt Polskiej Grupy Pocztowej jest wart około 500 milionów złotych.
A żeby przeznaczyć te środki finansowe na zakup sprzętu informatycznego, trzeba najpierw doprowadzić do tego, żeby polskie szkoły miały dostęp do szerokopasmowego, szybkiego internetu, bo inaczej te pieniądze będą pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Biorąc pod uwagę to, że w tej chwili stan dostępu polskich szkół, wszystkich typów na wszystkich poziomach, do szerokopasmowego internetu jest naprawdę żenująco niski, najpierw trzeba byłoby zadbać o infrastrukturę, całą infrastrukturę, łączność związaną właśnie z dostępem do tegoż internetu. Jeżeli ktoś w programie rządowym mówi, że o wydawaniu kroci środków finansowych na zakup sprzętu, to z całym szacunkiem, no nie ma bladego pojęcia o tym, czemu ten sprzęt będzie służył. Czy to będzie tylko i wyłącznie zabytek muzealny, który uczniowie będą mogli pooglądać, zakładając, że do tego zakupu dojdzie.
Polska Grupa Pocztowa złożyła ofertę o ponad 84 miliony złotych niższą od Poczty Polskiej. Nowy operator ma doręczyć w tym czasie ponad 100 milionów przesyłek, czyli przeciętnie ponad 4 miliony listów, paczek oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym miesięcznie. Umowa będzie realizowana we współpracy z InPost oraz siecią Ruch. Wołamy o prawdę pełną i niezałganą, bez montaży, kombinacji, dodatków i ujęć i bez szkodliwego PR-u, powiedział ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Teolog i biblista wygłosił homilię podczas mszy świętej w intencji ofiar tragedii smoleńskiej, sprawowanej w archikatedrze świętego Jana w Warszawie. W piątek minęło 45 miesięcy od katastrofy smoleńskiej.
Sugeruje się nam, by w tym roku obchodzić uroczyście ćwierćwiecze częściowo wolnych wyborów. Nie możemy ulec sugestiom, abyśmy poprzestali na częściowej prawdzie o Smoleńsku. Jesteśmy strażnikami pamięci tylko wtedy, gdy jesteśmy wierni prawdzie, pełnej prawdzie. Prawda was wyzwoli, uczył Jezus Chrystus.
Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski zauważył, że sugeruje się nam, by w tym roku obchodzić uroczyście ćwierćwiecze częściowo wolnych wyborów. Zaznaczył, że nie możemy ulec sugestiom, abyśmy poprzestali na częściowej prawdzie o Smoleńsku. Transmisję Eucharystii przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Po mszy świętej odbył się Marsz Pamięci. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radio Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.